Esbecy i milicjanci zarabiali fortunę, bo najautentyczniejsza przestępczość zorganizowana w naszej socjalistycznej ojczyźnie, przynosząca krociowe zyski, mogła jedynie powstawać przy udziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub przy jego cichym przyzwoleniu. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dwie najbardziej znane afery oparte na współpracy MSW z przestępcami to afera Zalew z lat 60. oraz afera Żelazo z lat 70. Obie gangstersko-milicyjne afery tworzone były od góry, niekoniecznie inspirowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale jak to się mówi, z tak zwanego recyklingu przestępczości dla państwa. Czyli było tak, że pospolita grupa przestępcza, rokująca na rynku, nie była od razu likwidowana, wręcz przeciwnie, była obejmowana specjalnym parasolem ochronnym i rozwijała się, a w zamian oddawała część zysku służbom. W ten sposób między innymi zarabiała nasza droga socjalistyczna ojczyzna. Mieczysław Moczar odpowiada za Zalew, Mirosław Milewski za Żelazo. Czy minister Czesław Kiszczak miał swoją aferę? Kto to może wiedzieć? W stołecznych grupach złodziei samochodów działali m.in. mechanicy, niskiej rangi milicjanci czy urzędnicy, którzy wystawiali fałszywe zaświadczenia. W drugiej połowie lat 70. grupy brały robotę za niewielkie pieniądze i o wysokim stopniu ryzyka, ale chałtura nie trwała w nieskończoność. Rozkwit samochodowych grup przestępczych nastąpił dzięki połączeniu sił pospolitych przestępców i oficerów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tak powstała grupa Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. Najbardziej znana w latach 80. grupa złodziei samochodów. Prawą ręką Nikosia był eks-milicjant Tadeusz Jędrzejczak. W gangu byli też naczelnik Wydziału Śledczego w Gdańsku, prezes klubu sportowego Lechia Gdańsk, wiceprezes Gwardyjskiego Klubu Sportowego Wybrzeże, prokurator wojewódzki oraz wielu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Uzupełnieniem struktury przestępczej byli pracownicy Wojsk Ochrony Pogranicza, celnicy, urzędnicy wystawiający fałszywe zaświadczenia, czy pracownicy warsztatów samochodowych, u których przechowywano skradzione auta, no i jeszcze do tego doszli sportowcy. Zajmowali się kradzieżą aut z Republiki Federalnej Niemiec i Francji i dalszą ich sprzedażą w Polsce i w Związku Sowieckim. Klientami gangu byli wysocy rangą oficerowie organów bezpieczeństwa, przedsiębiorcy prywatni czy nawet hierarchowie kościelni. Kradnąc i sprzedając auta dalej, handlując cytrusami i odzieżą, gang zarobił w pół roku 200 milionów złotych przy średniej pensji wynoszącej 200 tysięcy. W latach 80. Nikoś był bezkarny. Został aresztowany dopiero przez niemiecką policję. Bezkarność jego tłumaczy się jako wynik współpracy ze służbami bezpieczeństwa, choć to tylko teza. To już niezależnie od tego, czy działał z inspiracji SB, czy działał wyłącznie przy współpracy, przy wykorzystaniu byłych i obecnych wysokich funkcjonariuszy, pewne jest, że bezkarność została mu zagwarantowana dzięki resortowej trosce. A trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że władza nawet w pewnym momencie nie chciała się koniecznie dzielić ze złodziejami profitami działalności przestępczej. Chciała ją wyeliminować z układu zależności. Proszę sobie wyobrazić, że do złodziejstwa brali się sami milicjanci, choć nie wychodziło to tak, jak powinno było wyjść. Pierwszy taki związek przestępczy nazwany Amerykanie, oparty wyłącznie na Milicji Obywatelskiej, powstał w latach 80. w Gdańsku. Na złodziei w mundurach składało się dwóch funkcjonariuszy sekcji zabójstw i rozbojów oraz dwóch funkcjonariuszy sekcji włamań i kradzieży. Naczelnik ówczesnego wydziału kryminalnego w tym czasie współpracował z Nikosiem. A jego zastępca, jak się okazało, był zamieszany w wymuszanie haraczy od prostytutek. Wkrótce w Gdańsku kruszcem i walutą handlować mogli tylko paserzy z milicyjnej spółdzielni. Milicjanci w ofercie mieli również zapodzianie bieżącego postępowania w zamian za drobną opłatę, czy na przykład okradanie hotelowych prostytutek, tak dla zasady. Tak się poczuli pewni siebie, że nawet okradali należności swoich własnych tajnych współpracowników. Takie praktyki sprawiły, że w 1985 roku wszystkich członków grupy aresztowano i skazano na wyroki od 1,5 roku do 6 lat pozbawienia wolności. Przykładów takich milicyjnych grup przestępczych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 80. jest zdecydowanie więcej. Ten sam proceder miał miejsce chociażby w Warszawie. Jednostki MSW zaczęły konkurować między sobą o działki wśród waluciarzy, traktując handlarzy jak stałe źródło dochodu. Nie trzeba dodawać, że funkcjonariuszy Warszawa-Śródmieście zamieszanych w proceder zwolniono z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i postawiono im zarzuty. Żeby porównać oba przypadki, można znaleźć kilka zasadniczych różnic między opisanymi grupami. Nikoś w swoim otoczeniu miał wielu milicjantów i byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Sam jednak był doświadczonym cynkiem, paserem i złodziejem. Doświadczenie pozwalało mu podejmować rozsądne, przestępcze decyzje. W grupie Amerykanów działali jedynie milicjanci, którzy rządzili na zasadzie siły. Nikoś próbował wypracować wspólny pomysł na nielegalne zarabianie pieniędzy, a u Amerykanów było jedynie monotonne, wulgarne, często bezmyślne rabowanie słabszych. Co istotne, struktura i mechanizmy działania grupy determinują możliwości prowadzonych interesów. Stąd Nikoś kradł zachodnie auta warte tysiące dolarów, Amerykanie zaś naliczali detalicznych paserów. Zasadniczą różnicę można dostrzec również w konsumpcji zarobionych pieniędzy. Pieniądze Nikosia były inwestowane w kolejne przestępcze procedery, a z czasem sprawnie, na szkodę Polski, weszły do legalnego obiegu. Amerykanie większość łupów inwestowali w drobne, lecz rzucające się tym niemniej w oczy inwestycje. Auta, telewizory, samochody, ubrania, cokolwiek. Mimo rozpracowywania mafii samochodowej przez polską i niemiecką policję oraz prowadzoną stałą inwigilację, Skotarczak był właściwie cały czas na wolności. Amerykanie po raptem rocznym rozpracowaniu dostali wysokie wyroki więzienia, a pogrążył ich zwykły paser, ich własny, tajny współpracownik. Dwie rzeczy łączą opisywane tu związki przestępcze. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ze światem przestępczym w obu przypadkach obnażała słabość funkcjonowania organów bezpieczeństwa PRL. Po drugie, odróżnienie tytułowych milicjantów od złodziei jest bardzo trudne. Prawdziwa przestępczość zorganizowana, przynosząca krociowe zyski, mogła powstawać jedynie przy udziale MSW lub jego cichym przyzwoleniu. Koncesjonowana przestępczość zorganizowana doskonale zresztą pasuje do modelu i stosunków społeczno-politycznych późnego PRL-u, czyli można postawić sprawę jasno. Wszyscy kombinowali, i obywatele, i władza, tylko każdy na swój własny, szczególny sposób. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału, wysłuchanie go. Mam nadzieję, że seria Czar PRL Wam się bardzo podoba. Jeśli tak, to dajcie kciuki do góry, jak nie, to dajcie kciuki w dół i rzućcie tematem na inny film, tudzież na inną serię. Ja bardzo dziękuję za wsparcie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was zastanowi się, jak to być mogło, że tyle tych służb bezpieczeństwa było zamieszanych w tyle negatywnych postępowań. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.